have many thoughts and things to say, but I know that my words will come out. As the people all around me deceive. $10. Psychedelic party.
Jest piątek, godzina 9:00. Słuchacie podcastu Kapok.
Jak się człowiek bierze za robienie kultury masowej, to się czasem zagapia i dochodzi do takiego momentu, że nie nadąża z jej konsumpcją. Ze mną było tak samo i tak jakoś wyszło, że przegapiłem zupełnie. Chociaż dotarły do mojej świadomości, nie tak, że nie miałem pojęcia ich istnienia, tylko po prostu nie obejrzałem 3 filmów mniej lub bardziej związanych z fantastyką, mniej lub bardziej o tym za chwilę, ponieważ nie wszystkie z nich można uznać za fantastykę. Co najmniej jeden wykorzystuje tylko sztafaż filmu fantastycznego, a w rzeczywistości jest filmem sensacyjnym. Były to filmy konkretnie Interstellar, czyli... No, nawiązujący do bardzo długiej tradycji gatunku, że wspomnę tylko i wyłącznie Odyseję Kosmiczną, która jest matką wszystkich filmów o kontakcie takich nowoczesnych, bo oczywiście matka wszystkich filmów fantastycznych, czyli Zakazana Planeta, też mówi o kontakcie, ale nie z obcym, a jedynie człowieka z człowiekiem. Albo chociażby no, film pod wiele znaczącym tytułem Kontakt. Film, po którym wreszcie zacząłem zapamiętywać, jak nazywa się David Morse, którego do tej pory nigdy nie byłem w stanie zapamiętać. Oprócz tego na tapetę pójdzie Grawitacja oraz Marsjanin. Pozwolę zacząć sobie od Interstellar. Pamiętam, że była straszna ruchawka, jak bardzo naukowy jest ten film. I przyznam się całkiem szczerze, postanowiłem sobie zupełnie darować wszystkie te naukowe pierdy o tym, jak bardzo ten film jest naukowy albo jak bardzo nie jest naukowy. Moja wiedza, jeśli chodzi o kosmos, jest bardzo praktyczna. Ogranicza się raczej do tego, co było, a konkretnie do tego, co ludzie osiągnęli w latach 70. i 80. latając na niską orbitę okołoziemską. Ja się interesuję radzieckim programem baz orbitalnych, więc tamte technologie, tamta wiedza to jest coś, w czym czuję się dobrze. A rzeczy typu czarne dziury i cała reszta, no znam w takim podstawowym zakresie wszystkie te teorie, że wormhole może być przejściem do innego wymiaru, wszystkie te takie zabawne triki ze zginaniem kartki. Oczywiście ten moment też jest jak najbardziej w filmie, bo to takie bardzo obrazowe, chociaż mocno uproszczone. Mam wrażenie, że to uproszczenie trochę na poziomie człowiek pochodzi od małpy. I postanowiłem machnąć na to wszystko ręką, bo wiem, że jacyś ludzie dorobili się pisząc książki o nauce w Interstellarze i obalając naukę w Interstellarze i tak dalej. Nie chciało mi się w to zupełnie wchodzić, bo ani mi się nie chciało szukać, ani mój poziom wiedzy nie jest wystarczający. Zresztą film ten ma wystarczająco dużo głupot na poziomie takim czysto technicznym. Jedną z takich rzeczy, które rzuciły mi się w oczy, było dehermetyzowanie kabiny przez dysze wylotowe. Przyznam się szczerze, że im dłużej o tym myślę, tym bardziej być może ktoś mógłby wpaść na tak poroniony pomysł, żeby połączyć kabinę statku z komorą spalania. Na przykład, gdyby to była misja typu kamikadze i wzorem niektórych upadłych imperiów należałoby się na koniec pozbyć ludzi lecących tym statkiem. O ile jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład wloty powietrza w kabinie samochodu, zasysanie powietrza z kabiny samochodu do silnika samochodowego, to pomysł na to, że połączenie będzie między kabiną statku kosmicznego, która z założenia musi być hermetyczna, a komorą spalania silnika rakietowego i to silnika wielkiej mocy, bo mówimy tu o silnikach, które są w stanie wynosić wahadłowce na orbitę przy, bądźmy szczerzy, dużo większym ciążeniu, dużo większej grawitacji, przynajmniej taka była na Millerze, czy tam na Miller, na orbitę. To znaczy, że to są silniki naprawdę dużo potężniejsze niż to, co mamy teraz. Przypominam, że w chwili, kiedy mówię te słowa, jest rok 2016, nadal nie posiadamy pojazdów zdolnych samodzielnie wynosić się na orbitę. Mieliśmy wahadłowce, które tak czy siak korzystały z pomysłu opracowanego jeszcze przez Ciołkowskiego 100 lat temu, czyli z pociągu rakietowego. One unosiły się nad Ziemię z pomocą SRB, czyli dodatkowych rakiet na paliwo stałe, i dopiero na pewnej wysokości tak naprawdę główny ciąg przejmował silnik wahadłowca, kiedy był już odpowiednio wyniesiony. Oni tutaj tymi swoimi wahadłowcami startują bezpośrednio z powierzchni. W dodatku zdaje się, że poziomo i potem się wznoszą, więc muszą mieć naprawdę zupełnie inne silniki niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Być może to sprawia, że rzeczywiście dyszę można połączyć z kabiną. No ale jest tam jeszcze parę innych rzeczy. Moje rozbawienie wzbudzało pokazanie węzłów dokujących i tego, że za trzaski węzłów te prowadnice otwierają się dosłownie w ostatniej chwili. No w rzeczywistości wygląda trochę inaczej, ale machnijmy na to ręką, to jest poetyka. Sam film jest całkiem fajny. Mówi o tym, że na Ziemi nastąpiła katastrofa, że Ziemia w zasadzie padła na kolana i już teraz nic z niej nie będzie. I wysłana zostaje misja ratunkowa, która ma zapewnić albo w planie A możliwość ucieczki tym, którzy na Ziemi jeszcze żyją, albo w planie B rozplenienie życia na innej planecie. Wplantowanie tam zarodków, które wyrosną na nowe ludzkie społeczeństwo, ale już nieziemskie. Przy tym wszystkim jest tam mnóstwo baśniowości, mnóstwo takiej mistyki. Twórcy bawią się z piątym wymiarem, więc główny bohater znajduje się nagle w nieskończenie zwielokrotnionym ciągu regałów w pokoju swojej córki. I poprzez układ książek próbuje komunikować się z nią morsem. Także odrzućmy ostatecznie próby racjonalizowania i badania nauki w Interstellar. Bardzo dobra, przygodowa fantastyka z naprawdę bardzo dobrze zrobioną stroną wizualną. Wszystko to wygląda fajnie, wszystko to jest dobrze przemyślane. Do tego całkiem niezły zestaw aktorów, bo jest tam i Michael Caine, i Anne Hathaway, która wygląda tak, jakby się miała za chwilę rozpłakać i przez cały czas, jak się na nią patrzy, to człowieka aż boli. Ale oprócz tego jest McConaughey, który no, grał co grał, a w tym wypadku jakoś tam dał radę, nie sprawia wrażenia żałosnego. Matt Damon, który, no cóż, to o nim będzie dzisiaj jeszcze raz, ponieważ zagrał również główną rolę w Marsjaninie. Zastanawiam się, czy to przypadek, że w jego kombinezonie, kiedy lądują na planecie Man, również dominuje kolor pomarańczowy. Czy to tak wyszło? Zupełnie. Bo z tego, co się orientuję, w Marsjaninie również kolor pomarańczowy ma pewną wiodącą rolę w wizualnej warstwie opowieści. Ten film ma pewną wadę, jak gdybyśmy chcieli go traktować jako kino familijne. To jest bardzo długi film. On trwa prawie 3 godziny. My jesteśmy przyzwyczajeni teraz oczywiście do widowisk takich epickich z rozmachem. Szczególnie niektórzy twórcy fantazy, którzy wyrobili sobie u mnie dobrą markę, a potem bezpowrotnie zaprzepaścili ją, pokazując krasnoludy jeżdżące na świniakach bojowych. Przyzwyczaili nas do tego, że film może trwać 3 godziny. Tutaj na szczęście nie ma tego. Twórcy Nolan, bracia Nolan w zasadzie, nie popełniają tego grzechu, który popełnili twórcy Hobbita. Jest treść w tych niespełna 3 godzinach, aczkolwiek z paru rzeczy można by było zrezygnować. To, co zostało tam wrzucone dodatkowo jako takie dramatyczne i przerażające, na przykład lądowanie na Miller, które wszystkich opóźniło o 23 lata, dla mnie, no okej, jest to taka sekwencja, rozumiem, czemu ona służyła, ale tak naprawdę nie robiła na mnie wrażenia. Może ja też jestem zblazowany. ale przez to, że film jest tak długi, nie nadaje się jako kino familijne. Dzieci mi się przy tym filmie posnęły, młody usnął, zanim jeszcze oni zdążyli wylądować, a młoda, ponieważ jest starsza i bardziej zaprawiona w bojach, to usnęła, jak już weszli na orbitę Gargantui. Faktem jest, że puściliśmy ten film o 19, więc no należało się spodziewać, że dzieci się posną, wiadomo. Aczkolwiek tutaj tak, jest to film raczej dla widzów starszych, dla takich, którzy powiedzmy trochę interesują się tym wszystkim, ponieważ sam sensacyjny wątek nie dostarczył jakiegoś takiego zadowolenia. No Ziemia upada, jest to przedstawione w sposób bardzo poprawny, bardzo taki, rzekłbym, wręcz typowy. Ludzie wymierają, wszyscy zajmują się rolnictwem, bo przecież wszystkich trzeba wyżywić, bo jest ich tam te 6 miliardów. Na marginesie to teraz to jest już chyba w ogóle 7,5 w rzeczywistym świecie. I to wszystko takie straszne, ale ta straszność tego objawia się tymi burzami pyłowymi i tym paleniem plonów. I oni wszyscy tak chodzą i on się nie może uczyć, bo musi uprawiać tą ziemię, a on był pilotem, a w szkole to powiedzieli, że Apollo wcale nie wylądował na Księżycu, bo po co ludzi denerwować i mówić im, że zajmujemy się głupotami zamiast uprawą roli. Ostatecznie uważam ten film za całkiem niezły, ale tyle, ile było wokół niego szumu i hałasu, że taki świetny, mnie się nie udało go w ten sposób odebrać. Podoba mi się, bo ja lubię filmy fantastyczne i cieszę się, że kręci się też teraz filmy bardziej, powiedzmy, z gatunku science fiction. Chociaż prawdą jest, że takiego hard SF teraz nakręcić, napisać się nie da, ponieważ ogólna średnia wiedza człowieka takiego przeciętnego na temat tego, co dzieje się w nauce, jest tak daleko poza spektrum obecnych poszukiwań naukowych, że trzeba by było pisać książki i przypisy do tego, żeby człowiek wszystko ogarnął. Kiedy się nie próbuje tego robić, tylko po prostu macha się ręką i wszystkie fakty naukowe w Interstellarze traktuje się z równym zawieszeniem niewiary, jak sam fakt, że ludzie przeszli przez wormhole i wylądowali na obcych planetach, to okej, to wszystko da się robić dobrze, ale cieszę się, że poszliśmy w fantastykę kosmiczną, że znowu sięgamy do gwiazd, bo ostatni okres tam kilku lat mam wrażenie, że jednak dominowały produkcje bardziej z gatunku fantazy. Może się mylę, może po prostu jestem nie na czasie z tym, co się dzieje. Myślę, że z pewnością mnie poprawicie. A więc Interstellar jako otwierający trójkę zapomnianych, przegapionych przeze mnie filmów, jak najbardziej nadaje się na taki film do obejrzenia sobie w weekend. Bez szczególnych ambicji, ale też bez zgrzytania zębami, a wszystkie te głupotki w fabule, które się pojawiają, są jak najbardziej do machnięcia ręką, a więc zasadniczo polecam. Drugim z filmów, chociaż no być może nie powinienem w tym momencie mówić o filmie, ale o książce. Więc drugim z filmów, które zdarzyło mi się przegapić, był Marsjanin na podstawie książki Andy'ego Weira z Mattem Damonem w roli głównej. Tak w ogóle ciekawostka, bo Matt Damon ma taką tendencję do tego, żeby trzeba go było w filmach ratować. Widziałem kiedyś takie podsumowanie. Ktoś policzył wszystkie filmy, w których trzeba ratować Matta Damona, a ile to pochłonęło kasy. Jakieś naprawdę wiadra dolarów. Ten film ciekaw jest także ze względu na innego aktora, a o tym za moment. Marsjanin to film, który powstał na podstawie powieści Andy'ego Weira, pierwotnie wydanej nakładem własnym autora. Self-publishing to jest coś, co w Polsce nie cieszy się dużą popularnością, w każdym razie ze strony czytelników, powiedzmy tych bardziej zaawansowanych, świadomych, i autorów tradycyjnych, bo cieszy się ogromnym wzięciem u ludzi, którzy nie mają absolutnie żadnego pojęcia o rynku wydawniczym, z małymi wyjątkami. Żeby nie było, że szufladkuje wszystkich. jest cała rzesza ludzi, którzy łapią się u nas na coś, co bardzo przypomina self-publishing, a nazywa się Vanity Press. Polega to na tym, że piszesz książkę. Ona nie musi być dobra, ona w ogóle nie musi trzymać się kupy i nie musi mieć sensu. A następnie idziesz i płacisz straszliwe pieniądze, zwykle dwa razy tyle, ile kosztowałoby wydanie tego samodzielnie, jakimś naciągaczom, którzy pieją, jak świetna jest ta książka, i zdzierają z ciebie i zostajesz potem z nakładem, z którym w zasadzie nie masz co zrobić. Ale ten polski rynek cały czas żyje takim mitem. Andy Weir jest częścią tego mitu, ponieważ w 2011 roku napisał tę książkę, wydał ją bodajże na Amazonie, a w 2014 wyszła w normalnym wydawnictwie, które wykupiło do niej prawa. Nie jest to zresztą rzecz niecodzienna. Tak samo postąpił Dymitr Głuchowski, pisząc na blogu swoją powieść, którą potem kupiło wydawnictwo i w ten sposób cały świat dostał Metro 2033. Podobnie zresztą zrobiłem ja, publikując na blogu swoje opowiadanie, które wydała potem Fabryka Słów. Odchodząc od self-publishingu, nie będę się tutaj nad książką szczególnie zastanawiał, bo jej nie czytałem. Polskie tłumaczenie jest podobno bardzo złe. Kiedy patrzyłem na zestawienie tego, co jest w nim źle zrobione, to prawdopodobnie jest zrobione gorzej niż pierwsze wydanie Powrotu Mrocznego Rycerza. A to jest naprawdę ogromne osiągnięcie. Oryginału chyba nie będę czytał, bo mam mnóstwo innych rzeczy do czytania, zarówno nowych, jak i takich, które chcę przeczytać po raz drugi albo po raz trzeci. Sama historia w filmie nieco skrócona polega na tym, że cóż, główny bohater zostaje na Marsie. Porzucony, jak się okazuje, przez ekspedycję. Zupełnie niecelowo myśleli, że facet kojfnął na powierzchni, więc ponieważ była panika i się szybko ewakuowali, no to zostawili trupa. Trudno jest im mieć za złe, on zresztą też nie ma tego nikomu za złe. Dochodzi do wniosku, że pożyje sobie jakiś tam czas, a potem nagle w szufladzie w bazie odkrywa ziemniaki i dochodzi do wniosku, że wow, no to hodując te ziemniaki, to on pożyje tyle, że kurde, oni zdążą przylecieć, nie? I tak żyje. Wydarza mu się mnóstwo niewiarygodnych rzeczy po drodze, przeszkód, a to na przykład wysadza bazę w powietrze niechcący. No może nie tak, że wysadza, ale generalnie rzecz biorąc, udaje mu się utracić wszystkie uprawy i mnóstwo innych rzeczy zawodzi, ale robi też rzeczy, które można nazwać sukcesem. Na przykład wygrzebuje z gruntu marsjańską sondę z lat 90., którą udaje mu się uruchomić. Wszystko to brzmi nieprawdopodobnie i strasznie sensacyjnie, ale w rzeczywistości ludzie nie takie rzeczy robili. Jak się popatrzy na to, w jaki sposób załoga Apollo 13 została ściągnięta na Ziemię, albo co robili Gianni Bekow z Savinychem na Salucie 7, kiedy w ciągu 7 dni stację w zasadzie zamarzniętą i zupełnie martwą przywrócili do życia do tego stopnia, że mogli na niej zostać i potem jeszcze przez wiele miesięcy pełnić misję, kiedy patrzy się na historię satelity, który po prawie 30 latach został nagle wybudzony z letargu, odgrzany i ponownie wykorzystany. To wszystko, co przydarza się bohaterowi Marsjanina, jak najbardziej trzyma się kupy. I to jest fajne. Przy czym znowu, podobnie jak w Interstellarze, mam wrażenie, że sporo się mówiło o tym, wow, jakie to jest takie od strony naukowej, jakie to jest hard science fiction, że on te ziemniaki sra w tą ziemię i tak dalej. Przy czym znowu wydaje mi się, że robienie takiego szumu, że to jest takie hard, nic tej książce ani temu filmowi dobrego nie robi. Zwykły taki widz i tak tego wszystkiego nie zauważy. A to gdzieś, on totalnie kładzie pompę na to, że te wszystkie rzeczy mogły się wydarzyć, bądź technologia na to pozwala, bo to kompletnie w świecie przedstawionym i dla fabuły nie ma żadnego znaczenia. Człowiek taki jak ja, który się kosmonautyką załogową jara, wie to wszystko i nie trzeba mu tego wykładać. No ale być może to jest trochę, sprzedajmy coś jako odrobinę literatury faktu, więc będzie fajnie. To jest fajny film. On podobno w stosunku do książki miał dużo skrótów i szczerze mówiąc, z tego co słyszałem o samej historii, to nie żałuję. To jest dokładnie taki sam film jak poprzedni, albo inaczej, ja go tak samo potraktowałem. Lekka rzecz w sam raz do obejrzenia, chociaż muszę przyznać, że młoda, jak zobaczyła, że Mark wyciąga sobie kawał druta z bebechów, to zrobiła się zielona i spytała, czy może zamknąć oczy, ja jej powiem, kiedy on skończy i czy tam jeszcze będą dalej takie straszne rzeczy. Parę razy też nie przewidzieliśmy, że poleciało kilka bluzgów, które może nie nadają się do kina familijnego, ale mimo wszystko jest to, no to jest takie kino nowej przygody. Marsjanin to jest coś, czego się nie udało odbudować w kinie sensacyjnym, w kinie popularnym. To jest coś, na przykład, czego spodziewałem się po Super 8, a film ten rozczarował mnie. Szczerze mówiąc, niewiele z niego pamiętam, bo mnie znudził. A tymczasem właśnie tu w sztafarzu kosmicznym, nawet nie tyle w sztafarzu, bo ten kosmos jest Markowi potrzebny. Tutaj brzytwa, chociaż nie, na dobrą sprawę facet mógłby to robić na dowolnej wyspie na Pacyfiku. Różni się to niewiele, tak na dobrą sprawę, od Castaway chociażby i od paru innych rzeczy. Mam oczywiście też pewne zastrzeżenia co do tego. Ciekawostką jest to, że widać tutaj bardzo fajne zabiegi realizatorskie. Kiedy zobaczyłem na przykład panią kapitan Aresa unoszącą się w stanie mikrograwitacji, to no ja wiem, bo ja po prostu pracowałem trochę jednak przy realizacjach telewizyjnych. Mam świadomość, gdzie trzeba patrzeć, żeby zobaczyć sznurki, linki i szpar. Jest to zrobione pięknie. Jak porównuję to na przykład z efektami z innych kręconych w ostatnich latach filmów, to widać, że technologia się posunęła. Ale ciekawostka. I w Interstellarze, i w Marsjaninie obydwa statki, które się tam pojawiają, służące do podróży międzyplanetarnej, mają wirówki. No nic nowego, znamy to chociażby z Odysei Kosmicznej, ale czemu oni mają te wirówki? Oprócz takich czysto zdroworozsądkowych, naukowych uzasadnień, po to, żeby ludzie mieli ciążenie i nie doszło u nich do atrofii mięśni, pozwala to realizatorom na kręcenie bardzo długich scen na statkach kosmicznych w warunkach grawitacji, czyli bez konieczności bawienia się w udawaną bądź ciętą i montowaną sekwencyjnie mikrograwitację. Do tej pory efekty tego typu, jeżeli miały być rzeczywiste, wykonywano na samolotach ćwiczebnych. W taki sam sposób, w jaki ćwiczy się astronautów i kosmonautów przy swobodnym spadku, ale pozwala to na kilkanaście, czasem kilkadziesiąt sekund, co na jedno ujęcie jest w sam raz, ale spróbujcie powtórzyć tę sekwencję, kiedy macie nagrać kilkuminutową rozmowę. A tak, mamy wirówkę, jest fajnie. Marsjanin, bardzo fajne kino, bez zadęcia. Tak proste, przyjemne, w sam raz, żeby obejrzeć, napić się piwa i nie mieć pretensji do czegokolwiek. Można oczywiście, tylko że w przypadku takiej historii, podobnie jak w przypadku Interstellar, jak zaczyna się mieć pretensje do naukowości, tej fantastyki, to człowiek wchodzi i nagle orientuje się, że stoi po kostki w wodzie i po co mu to? Po co psuć sobie przyjemność z oglądania czegoś, co jest całkiem zajmującą, dobrą na wieczór fabułą. Także Marsjanin również jak najbardziej, jestem na tak. Widzę jego wady, widzę jego błędy, ale nie przeszkadzają mi one. W końcu to jest tylko i wyłącznie fantastyczna, naprawdę fantastyczna opowieść o astronaucie, którego koledzy przypadkiem zostawili na Marsie. Nie możemy od niej wymagać, żeby, cóż, trzymała się realiów. Dodatkową ciekawostką, jeśli chodzi o Marsjanina, jest to, że Sean Bean nie ginie w tym filmie. Grawitacja była filmem z całej tej trójki, który powstał najwcześniej, w roku 2013, a jakoś tak poukładałem płyty, że obejrzeliśmy go na końcu. I Ala wtedy zapytała, czy one były według jakiegoś klucza, ponieważ każdy kolejny film oglądany w kolejny wieczór jest coraz gorszy. Grawitacja, cóż, no prawdą jest, że ja jako pasjonat stacji kosmicznych, wprawdzie radzieckich, ale przecież międzynarodową i chińskimi też się interesuję, cierpiałem bardzo i w ogóle jako pasjonat kosmosu cierpiałem w wielu miejscach tego filmu. Muszę docenić na przykład to, że stworzyli Tiangonga, który ma dopiero powstać za wiele lat w takiej formie w każdym razie, bo na razie pierwszy Tiangong to było coś z grubsza wielkości statku Shenzhou, tylko bardziej pękate i brzydsze. Fajnie jest to, że dosyć dobrze odwzorowali wnętrza Sojuzów i tak dalej, ale oprócz tego film ten pełen był głupot. Na przykład, no bądźmy szczerzy, czy gdybyście chcieli wyskoczyć na spadochronie, to czekalibyście, aż samolot uderzy o ziemię, a potem wyskoczyli i otworzyli spadochron? Nie. A pani doktor, która miała zamiar na statku Shenzhou wracać, zrobiła właśnie tak. Poczekała, aż Tiangong wejdzie w atmosferę, zacznie się rozpadać i spalać, a potem stwierdziła, aha, dobra, nie? I z jakiegoś dziwnego powodu nie zrobiła tego normalnie. Pomijam już fakt, że na co dzień na stacjach kosmicznych nie trzyma się zapasowych statków. Koszt tego i też potrzeby są zbyt duże. Sytuacja, w której wszyscy się ewakuują ze stacji, nie wymaga pozostawienia tam pojazdu załogowego. No a największą naprawdę już chucpą i durnotą była przyczyna całej tej sytuacji. Z tego co zrozumiałem, Rosjanie wysadzili jakiegoś satelitę, w domyśle szpiegowskiego albo jakiegoś innego, co spowodowało nagłe wybuchnięcie wszystkich satelitów i ich szalony pęd po orbicie. Przy czym zacznijmy od ustalenia paru rzeczy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży na wysokości około 400 km. Oczywiście apogeum i perygeum są różne, ale uśrednijmy to. W związku z tym, że teleskop Hubble'a, który oni na początku naprawiają, miał średnią orbitę około 600 km, to na hasło stacja znajduje się 200 km od nas, to on powinien patrzeć nie w bok, tylko w dół, co najwyżej, ze względu na różnicę orbity. Ale zostawmy to, bo to cały czas jest niska orbita okołoziemska. Natomiast większość satelitów komunikacyjnych, szpiegowskich i całej reszty znajduje się na orbicie geostacjonarnej, która znajduje się nie 400 albo nie 600 km nad Ziemią, ale około 30 kilku tysięcy kilometrów nad Ziemią. W związku z tym, zanim cokolwiek stamtąd by doleciało, i no, pada też pytanie, z jakiej racji cokolwiek, co tam się rozprysło na kawałki, miałoby nagle zacząć spadać. Dobra, okej, nie będę się pastwił nad tym filmem. Jeśli chodzi o fabułę, to jest to taki typowy sensacyjniak, coś w stylu filmu Speed. Widzieliście? Dwójka bohaterów, w tym Keanu Reeves, cholera, nie wiem, czy przypadkiem nie z jakąś Bullock właśnie, jadą autobusem, którym nie mogą się zatrzymać. Po drodze muszą robić mnóstwo różnych rzeczy, a to im się drzwi otwierają, a to podłoga odpada, a to muszą przeskoczyć na przykład brakujące 50 metrów estakady na autostradzie i tego typu różne rzeczy. I tutaj było podobnie, tylko że głupio. Dużo ludzi mówi, że ten film bardzo ładnie, wizualnie się bronił, kiedy się go oglądało na IMAX-ie w 3D, czy tam w IMAX-ie w 3D czy na 3, no jak zwał, tak zwał, w każdym razie w kinie. Jestem przekonany, że robota scenografów i twórców animacji komputerowej wykonana w tym filmie zasługuje na najwyższy podziw. Odtworzenie tego wszystkiego, sama na przykład sekwencja deorbitacji stacji i wiele innych momentów, to była prawdziwa przyjemność dla widza. W aspekcie widzenia, w aspekcie wizualnym film ten był przygotowany dobrze. Jeśli chodzi o kwestię scenariuszową, to cóż, nie oszukujmy się. Tak jak są filmy w stylu Głębiny Oceanu albo Spotkanie z rekinami w IMAX-ie, tak jak był film Wyprawa na stację Mir, który był takim dokumentem, to jest film tego typu. Jest to film pod tytułem IMAX. Zobacz katastrofę w kosmosie. I nikt nie zadbał tutaj o to, żeby to trzymało się merytorycznie, chociaż trochę kupy, no, taki klunej latający sobie w kółko wahadłowca na plecaku, na MCU. Nie, dobra. Nie, to znaczy słuchajcie, jeżeli lubicie ładne widowiska, gdzie dużo rzeczy wybucha, i to tak, to jak najbardziej jest dobry film, chociaż trzeba przyznać, że minęło bardzo wiele lat i widać pewne zaostrzenie kwestii obyczajowych, bo Sandra Bullock po statku lata w shortach.
takich, że widać nogi, ale nadal w shortach. A te czasy, kiedy Ellen Ripley kładła się do hibernatora w białych bawełnianych majtkach, zdaje się, że odeszły bezpowrotnie w dobie, w której wszystkie filmy mają najwyżej PG-13. A jeżeli nie mają PG-13, tylko R, są pełne czerstwych sucharów o twierdzeniu w wykonaniu jakiegoś matołkowatego najemnika. Więc tak, krótko rzecz podsumowując, bo w końcu te trzy segmenty, trzy filmy były zupełnie różne. Polecam Interstellar, jeżeli ktoś nie widział, ale proszę nie nabrać się na całe to naukowe pierdololo. Jest tam sporo nauki i sporo rzeczy trzyma się kupy, ale jednocześnie jest tam wyjątkowo dużo głupich, technicznych, merytorycznych błędów, które totalnie inwalidują całą tą naukową podbudowę. Ale jest to dobry film, fajny film, potrafi trochę chwycić za serce i nadaje się do obejrzenia, chociaż nieco za długi. Jeżeli chodzi o Marsjanina, to jeżeli ktoś nie czytał i nie widział filmu, to chyba lepiej przeczytać książkę w oryginale, w żadnym wypadku polskiego tłumaczenia, bo pan, który robił polskie tłumaczenie, wyjątkowo mocno się nie postarał. A jeżeli ktoś woli obejrzeć film, to jest to ładny, sympatyczny film przygodowy, osadzony w kosmosie, pozbawiony jakiejś takiej szczególnej napinki i gdzieś tam filozoficznych rozważań. Ot, historia o Robinsonie, którego znajomi, kumple, przyjaciele, współpracownicy ze wszystkich sił próbują uratować. Brak mu tego ładunku napięcia, który miał na przykład Apollo 13 z bardzo dobrą, doborową wręcz, rzekłbym, obsadą, między innymi Kevin Bacon. No, nie tylko. I jeśli chodzi o grawitację, to generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie grają jej u Was w IMAX-ie, to odpuśćcie sobie ten film. Pozdrawiam serdecznie, życząc Wam wszystkim miłego nadchodzącego weekendu.